Joanna Merecka-Młotosz, dzień dobry, ze mną w studiu wyjątkowi goście. Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Katarzyna Filipiak, wicedyrektor tegoż ośrodka właśnie. Dzień
Witamy
dobry.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
Ja dziś chciałabym zapytać o pracowników socjalnych przede wszystkim. Co się za tym kryje? Czym oni się zajmują? Czy są ważni? Czy potrzebni? I czy bez nich tak naprawdę funkcjonowałby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie?
Pracownicy socjalni to bardzo ważny element naszej pracy i funkcjonowania ośrodka. Nie bez powodu o nich dzisiaj rozmawiamy.
No nie bez powodu.
Bo 21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego, ustanowiony w roku 1990, więc dość...
Dawno temu.
Dość odległe czasy, kiedy pomoc społeczna przechodziła swoją reformę, a właściwie przygotowywała się do reformy. I wtedy postanowiono jakby zaakcentować bardzo ważną rolę pracowników socjalnych. Myślę sobie, że dziś mówilibyśmy o pracownikach całego systemu pomocy społecznej, bo na przestrzeni tych 30 paru lat powstało kilka zupełnie nowych zawodów pomocowych, które w 1990 roku nie funkcjonowały. Weźmy chociaż asystenta rodziny czy koordynatora pieczy zastępczej. To są wszyscy pracownicy, ludzie, którzy pracują na pierwszej linii, którzy codziennie stykają się
czyli
z ludzkimi...
Czyli człowiek.
Dokładnie tak.
Człowiek.
Stykają się z ludzkimi dramatami i próbują uczynić to życie łatwiejszym.
Trochę bardziej kolorowym, powiedziałabym. Tak. No, nie jest łatwo rzeczywiście. Chyba najtrudniejsza jest praca właśnie na linii człowiek-człowiek, muszę wam powiedzieć, a wy to znacie, że tak powiem, najlepiej, bo wy, no tylko tak, no poza projektami oczywiście, które na papier są przelewane i gdzieś idą, to one i tak są tworzone i robione głównie po to, żeby skupić się na wsparciu drugiego człowieka. To są to też cały szereg, powiedziałabym, zadań i zajęć, ale dziś nie o nich, no chyba, że na koniec, to pokuszę się i dopytam o parę rzeczy. Natomiast dziś rzeczywiście o tych pracownikach socjalnych. Jak duży wymiar, jak bardzo oni są w MOPR-ze zakorzenieni, powiedziałabym.
No, tak jak już wspomniałem wcześniej, bez nich nie wyobrażamy sobie funkcjonowania ośrodka. To jest, ja często porównuję pracownika socjalnego, czy tych właśnie, którzy pracują na pierwszej linii, do takiego lekarza pierwszego kontaktu. Mhm. Bo to jest ta osoba, która przyjmuje, która rozpoznaje, która stawia wstępną diagnozę, ewentualnie dobiera narzędzia, odsyła do specjalistów, którzy już pochylają się nad konkretnym problemem, jeśli sytuacja tego wymaga.
No dobrze, ale mówiłeś też, że zmieniło się to o tyle, że doszły kolejne, czyli asystent osobisty i
asystent rodziny,
dziękuję
koordynator
bardzo, pieczy.
Dziękuję
bardzo, właśnie chciałam powiedzieć, koordynator pieczy to mi uciekło, więc... ale patrzę na Kasię Filipiak, bo to jest przecież twój konik najbardziej, ta piecza zastępcza. Była potrzeba, żeby to rozgraniczyć? Nie mogło to się nazywać po prostu dalej pracownik socjalny tak naprawdę? No, bo to jest dość szerokie pojęcie, tak? No tu można włożyć, kolokwialnie mówiąc, wszystko do tego jednego worka. Ciągle na linii człowiek-człowiek, ciągle na uważności na drugą osobę, nie? Była taka potrzeba?
W mojej ocenie tak, bo jest to naturalny proces jakby profesjonalizacji tego zawodu. Mhm. W roku 1990 tym wszystkim, czym zajmują się dzisiaj ci przedstawiciele zawodów, o którym mówimy, zajmowali się pracownicy socjalni. Natomiast no, pewna profesjonalizacja jakby wymaga obrania jakiegoś kierunku działania. Jeden czuje się lepiej w pracy z pojedynczym przypadkiem, inny lepiej pracuje ze społecznością lokalną, angażuje, animuje większe grupy społeczne i to jakby myślę sobie, że ta naturalne potrzeby społeczeństwa spowodowały te zmiany, o których teraz mówimy i powstanie nowych zawodów pomocowych.
Mhm. Jak wiele osób pracuje u was właśnie pracowników socjalnych? Jak wielu? Uśmiechają się do siebie.
Uśmiechamy się do siebie, bo wciąż nie chciałbym sprowadzić tej dyskusji tylko na poziom pracownika socjalnego, żeby absolutnie
dalej.
Nie umniejszyć roli przedstawicieli innych zawodów. Wszystkich pracowników mamy około 280. I myślę sobie, że na tej pierwszej linii frontu to pracuje blisko 200. I tutaj są i panie opiekunki, i pracownicy socjalni, których mamy ponad 40, właśnie asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej, wychowawcy. To są ci wszyscy, którzy uzupełniają się i pracują na rzecz drugiego człowieka właśnie w relacjach jeden na jeden.
No to teraz ja bym chciała, żebyście słuchaczom opowiedzieli, czym zajmują się po kolei wasi pracownicy. Doceniamy ich dzisiaj i też z tego powodu się tu spotkaliśmy, czyli opowiedzmy trochę, żeby słuchacze też wiedzieli, kto, jak i no, nie chcę, żebyśmy tu szczegółowo zakres obowiązków wymieniali, broń Boże. Natomiast rzeczywiście najłatwiej, chyba najprościej, czyli piecza zastępcza, bo tu no jakby wiadomo konkretnie, tak, od czego jest człowiek, który koordynuje działania pieczy zastępczej, czyli trafia do was, czy dostajecie sygnał o małym, młodym człowieku, którego trzeba zaopiekować i wtedy jest ten koordynator, który już wie, gdzie ewentualnie, no ja też wiem, że Kasia kolanem dopycha te dzieci czasem do tych pieczy zastępczej.
Nie wiem, czy to dobrze.
Nie, też nie wiem. Natomiast tu wielokrotnie rzeczywiście na naszej antenie, jeśli dygresyjnie mogę, mówiłyśmy o tym, że to nigdy nie są łatwe decyzje i czasem trzeba wybierać między dobrem a dobrem tak naprawdę, tak? Czyli tym, żeby odebrać dziecko zgodnie z decyzją sądu od rodziców czy opiekunów prawnych i umieścić je w pieczy, choć wiecie tak naprawdę, że tam nie ma już miejsca. No ale nie ma wyboru, tak? No nie chciałabym ja musieć stawać przed podjęciem takiej decyzji. To muszę wam powiedzieć, nie?
Oczywiście jest to bardzo trudny kawałek chleba. W ogóle nasza praca, praca naszych pracowników to jest naprawdę praca wymagająca i empatii, i elastyczności, i zaangażowania. Jakby no,
czyli nie wyłączacie telefonów o 15:30?
No nie, absolutnie nie. Jesteśmy zawsze. Jesteśmy przede wszystkim to, co kluczowe. Nasza jednostka to jest jedyna jednostka, która realizuje zadania z pomocy społecznej, czy z wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest nas tak dużo. Jesteśmy różnorodni, bo mamy mnóstwo zadań. Mówiąc o pieczy, koordynatorzy rodzinnej pieczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy specjaliści pracy z rodziną, pracownicy socjalni pracujący z usamodzielnionymi wychowankami, to jest praca pracowników z drugim człowiekiem bezpośrednio. Wspierają, pomagają, towarzyszą przy wielu wydarzeniach, wizytach u lekarzy, czy różnych innych specjalistów. Są na telefon, są do dyspozycji.
No właśnie, o to miałam pytać, czy to jest tak, że po prostu oni odbierają te telefony, choć tak naprawdę nie musieliby, tak? No umówmy się, nie musieliby, tak?
No nie musieliby.
Do domu zamykasz drzwi, masz swoje zadania, swoje zajęcia, swoją rodzinę i tak dalej, i tak dalej. A mimo wszystko ciągle masz też poczucie misji, ja nie boję się użyć tego
poczucie
słowa.
Poczucie odpowiedzialności. To jest chyba najtrudniejsze i najbardziej obciążające. Nieraz rozmawiamy o tym, że weekend jest dla rodziny, starajmy się oddzielić to życie zawodowe od życia prywatnego i dbajmy o siebie, o swój komfort, o swoją psychikę. Natomiast jest to trudne, bo jeżeli pracujemy z drugim człowiekiem, odpowiadamy za to, żeby było dobrze, żeby nic się nie wydarzyło. Mamy poczucie takie, że no, jesteśmy do dyspozycji i pomagamy wspierać przy trudach, przy rozwiązywaniu tych problemów, których jest po prostu bez liku.
No ale to też padało i o tym też chciałabym dzisiaj powiedzieć, że często to są problemy, z którymi spotykamy się też my na co dzień, tak? Marcin Treder, Kasia Filipiak, Joanna Merecka-Łotysz, drodzy państwo, to też nie jest tak, że nasze życie jest wolne od trosk i my tych kłopotów choćby z własnymi dziećmi gdzieś tam po drodze nie mamy, czy nie musimy wspierać, czy nie musimy być i tak dalej. Natomiast ja sobie wyobrażam, że w sytuacji, kiedy nie domaga jakaś część rodziny, czyli brakuje jakiegoś klocka po drodze, to rzeczywiście ta osoba, która jest z boku, temu się przygląda, trzyma rękę nad tym, jak ten parasol nad tą rodziną, no, ma tą odpowiedzialność dodatkową, tak? Czyli właśnie poza tym, że ma swoje, to jeszcze ma cudze i chce mieć to cudze, bo ja też zakładam, że nikt pod przymusem do was do pracy nie idzie.
No i to jest chyba najtrudniejsze, bo ktoś, kto chciałby pracować tylko w jakichś konkretnych, sztywnych ramach, odpowiadać za konkretne zadania, które jesteśmy w stanie wypisać, no to no nie u nas, bo przy tych funkcjach nie da się określić dokładnie, co będziemy robić, kiedy będziemy to robić. Jesteśmy do dyspozycji bardzo często.
Czyli macie tak zwaną wielozadaniowość.
Musimy być wielozadaniowi i gotowi na właśnie świadczenie pomocy w różnym miejscu, w różnym czasie. I to, o ile nawet to nie wynika z zakresów czynności, ale takiego jakiegoś wewnętrznej potrzeby po prostu pomagania drugiemu człowiekowi. Natomiast jeszcze pani redaktor zapytała, czym my się zajmujemy. I przypominam sobie taką sytuację, kiedy parę lat temu jeden z samorządowców trochę złośliwie powiedział, czym wy właściwie tam się zajmujecie, od czego wy jesteście, bo ja nie wiem. I pamiętam, jak mu odpowiedziałem wtedy, że najlepszym obrazem tego, czym my się zajmujemy, byłaby sytuacja, w którym nagle byśmy zniknęli albo przestali świadczyć swoje usługi. Więc wtedy wszyscy zauważyliby, co się dzieje w mieście, ilu jest osób wymagających wsparcia, pomocy, opieki.
Ile osób w kryzysie.
Tak, bo pomoc społeczna jakby jest skuteczna wtedy, kiedy o niej się stosunkowo niewiele mówi. Tak? Bo wtedy po prostu robimy swoje. W tej relacji jeden na jeden dajemy od siebie bardzo dużo i często tylko o tym wie ta osoba, która to wsparcie otrzymuje i ta, która daje. Często jest tak, że ja też o tym nie wiem. Więc jak się o nas nie mówi, to znaczy, że spełniamy swoje zadanie. A często jest też tak, że temat pomocy społecznej, jeszcze nazywanej opieką społeczną, wybrzmiewa w momencie, kiedy zdarzy się jakiś dramat. Ale proszę mi wiedzieć, że gdyby nas nie było, to ten świat na pewno by wyglądał dużo, dużo gorzej.
No tak, bo wy też jesteście na pierwszej linii ognia w sytuacji, kiedy okazuje się na przykład, że komuś spaliło się mieszkanie, spalił się dom i trzeba tą rodzinę zaopiekować na już i natychmiast, tak? To są mieszkania chronione, mieszkania wspomagane. Jest zawsze przestrzeń na to, żeby na ten tymczas, jak ja to mówię, chociaż na moment do rozwiązania sytuacji, do popchnięcia tego dalej, mógł ten człowiek mieć, ta rodzina, dach nad głową.
Nie. Zawsze będzie coś do zrobienia, zawsze będzie osoba, która, nie wiem, mierzy się z myślami samobójczymi i wykona do nas telefon. Osoba, której dziecko popada w nałóg, czy senior, któremu spaliło się mieszkanie, albo po prostu czuje się samotny, nie może wyjść z mieszkania i chce bliskości drugiego człowieka, więc tutaj żadna sztuczna inteligencja, żadne twory tego nie zastąpią.
Znaczy, ja myślę, że one długo nie wypełnią tej przestrzeni, umówmy się. Ciągle kontakt z żywym człowiekiem jest na wagę złota. Najcenniejszy jest chyba czas, który możemy dać i uważność drugiemu człowiekowi. Nie te dobra materialne, choć one oczywiście też powinny być i spełniać podstawowe potrzeby choćby. Natomiast rzeczywiście uważność na drugiego człowieka to jest rzecz najcenniejsza chyba w obecnych czasach.
Nieraz powtarzamy, że jakby czas, który możemy poświęcić, to jest no bardzo kluczowe i wielu ludzi, bo jakby pomoc społeczna to już nie jest tą pomocą, która była kiedyś. Nasz ośrodek to nie jest miejsce, do którego trafiają osoby, które mają problemy finansowe. Rzadko kiedy się to zdarza. Zazwyczaj jest tak, że człowiek, tak jak wspomniał przed chwilą dyrektor, jest w jakiejś innej potrzebie, albo jest samotny, albo wymaga wsparcia specjalistów, albo potrzebuje po prostu usługi opiekuńczej, czy wsparcia psychologicznego, czy innego. Natomiast to, co jest kluczowe, to w dzisiejszych czasach często mieszkańcy Słupska nie mogą liczyć, albo coraz mniej mogą liczyć na ludzi z otoczenia. I wtedy trafiają do nas, a nasi pracownicy robią wszystko, aby znaleźć to narzędzie, którym możemy wesprzeć drugiego człowieka w jakimkolwiek by kryzysie nie był. I wachlarz tych kryzysów otwiera się nam coraz bardziej. Jesteśmy jednostką, która rozwija usługi społeczne i tak naprawdę nieważny jest status materialny. A my, nasi pracownicy, zawsze muszą być w gotowości i robią wszystko, aby dopasować te formy wsparcia właśnie bez względu na to, w jakiej sytuacji jest drugi człowiek. I ten czas, no jeżeli nasi pracownicy mogą być, mogą wesprzeć, mogą poświęcić swój czas, czy to jest godzina ranna, czy popołudniowa, bo mamy różnych pracowników pracujących w różnych godzinach, miejsce całodobowe, no to chyba dzisiaj to jest najważniejsze, że jesteśmy po prostu, że mamy ten czas dla drugiego człowieka.
Ja też sobie myślę, że to jest zresztą to, co tu padło, tak, że zobaczylibyśmy dopiero pewnie skalę tych działań, gdyby się okazało, że nie ma miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Słupsku. 280 pracowników, wolontariusze, katalog potrzeb, który się pojawia. Zresztą miałyśmy okazję niedawno rozmawiać na temat wolontariatu w MOPR-ze dodatkowo, ale to spektrum jakby działań jest ogromne, bo to są osoby w kryzysie bezdomności. To są dzieciaki, które wychodzą z pieczy zastępczych. To jest choćby program Wygrana Rodzina i tu bazujecie, działacie i pracujecie, wspieracie tych, którym kolokwialnie mówiąc ten klocek jeden wypadł i trzeba go włożyć z powrotem na miejsce, dać im szansę na to, żeby mogli pójść do przodu, no, wyposażeni w zupełnie nowe kompetencje tak naprawdę, nie? Czyli bazujemy też na tym, że dajemy przykłady młodym ludziom, którzy za chwilę będą zakładali swoje rodziny z nadzieją na to, że nie będą musieli korzystać z waszej pomocy, bo no właśnie, dostali takie kompetencje, takich własna rodzina wyposażyła, że pójdą dalej. A być może przyjdą do was do pracy, jako ci, którzy będą wspierać kolejne rodziny, kolejne osoby, tak? Więc ten wachlarz, powiedziałabym, jest ogromny, nie? To jest przecież PIK-baza, którą też macie pod swoimi skrzydłami. No, kampania, która zakończyła się w minioną środę, Dzieciństwo bez przemocy. Kolejny raz przyłączaliśmy się wszyscy chyba do niej, taką mam przynajmniej nadzieję, że nie było człowieka, który przeszedł obojętnie, a raczej wszyscy pochylali się, też patrząc na skalę, która była w Polsce, na tą, która była u nas w mieście, na instytucje, które się przyłączały do tego, na te zdjęcia w mediach społecznościowych, ludzi ubranych na czerwono, światła zapalane w oknach. No to serce rośnie i myślę sobie, że to jest dobry kierunek, nie? Ciągle.
I tutaj poruszyła się jakby kolejny obszar, czyli profilaktyka. To, na co też stawiamy i widzimy efekty tego. Po czym widzimy? Choćby po właśnie ilości interwencji, które podejmujemy. Ktoś analizując tylko suche dane, zestawiając na przykład te dane ze Słupska z miastem podobnej wielkości, mógłby stwierdzić, że w Słupsku jest więcej różnego rodzaju zjawisk jakby negatywnie społecznych, bo te liczby na to wskazują. Natomiast ja jestem przekonany, że ich nie jest więcej, tylko że my ich więcej diagnozujemy. Mhm. A jeśli ich więcej diagnozujemy, to jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi, którzy wymagają tego wsparcia jakby i przeciwdziałać potem skutkom tych negatywnych zjawisk. I to dzięki właśnie profilaktyce, dzięki podnoszeniu świadomości naszych mieszkańców, którzy wiedzą, czym jest przemoc, dzięki lekcjom wychowawczym, w których uczestniczą nasi pracownicy i odwiedzają szkoły, przedszkola i mówią o tym, czym jest przemoc. Wczoraj w mediach taki genialny przykład był podany 11-latków, którzy właśnie zareagowali na...
Zgłosili pani pedagog, że ich kolega jest bity. Tak, ja czytałam też te historie i tu kłaniam się mocno dorosłym, tak? No bo cóż oni mogliby zrobić bez wsparcia osoby dorosłej, która uwierzyła w tę historię? Bo to chyba w tych kategoriach trzeba rozpatrywać, nie? Czyli przyszli młodzi ludzie powiedzieli, nasz kolega jest bity w domu. I tu to, co powiedziała pani policjantka, służby zadziałały tak, jak powinny zadziałać. Po prostu
tak,
jest
genialnie.
Pewien schemat, który, no, procedury, tak to brzydko, to się, nieładne jest to słowo, ale generalnie bez procedur pewnie wielu rzeczy nie udałoby się wykonać. Więc tu, zgodnie z procedurą, pani policjantka zadziałała tak, jak trzeba. Nie?
Ale wcześniej tym 11-latkom ktoś
pani
musiał...
Pani pedagog w szkole.
Ktoś musiał też wdrożyć, ale też wdrożyć pewne, tak, pewne zasady. One czyli, muszą wiedzieć, że bicie dziecka już nie jest czymś dopuszczalnym.
Ale ja tu mam taką nadzieję też, słuchajcie, że tą robotę, kolokwialnie mówiąc, robią też rodzice.
Dokładnie tak.
Robią nauczyciele w szkole, robi pedagog szkolny, który przychodzi. Robią pracownicy socjalni, którzy przyjdą na te lekcje i opowiedzą, czy też służby mundurowe, bo one się pojawiają przecież w szkołach i też edukują tych młodych ludzi. Więc ja rzeczywiście mam nadzieję i absolutnie wierzę głęboko w to, że edukacja jest podstawą no, wszelkich działań, że tak powiem, na linii człowiek-człowiek.
No, znów muszę się zgodzić z panią redaktor. Tak, to prawda.
No, na linii. Natomiast jak rozmawiamy właśnie o działalności na naszego ośrodka, to za każdym razem myślę, że nie możemy wyjść z podziwu, jak szeroki katalog wsparcia świadczymy na terenie miasta Słupska, jak wiele obszarów dotykamy i tak naprawdę, co jest kluczowe i właśnie to jest też ważne, patrząc na naszych pracowników, jak bardzo musimy być elastyczni, jak bardzo musimy reagować na bieżąco na te problemy, które się pojawiają, a są różne, to się zmienia z biegiem czasu. I faktycznie to wsparcie, które jest udzielane, no to na bieżąco ewaluuje i no jak dużo wymaga to od naszych pracowników, żeby mogli się dopasować i właśnie działać prawidłowo, tak aby człowiek otrzymał to wsparcie. I to, że właśnie nasza jednostka, tak naprawdę możemy rozmawiać tu o przemocy, o bezdomności, o wsparciu osób z niepełnosprawnościami. No, tak szeroki katalog, o pieczy, no, o wolontariacie.
To właśnie, chciałam powiedzieć, że to już część wymieniliśmy.
O czym nie. Nie ma chyba obszaru, w którym moglibyśmy powiedzieć, a tu nie mamy doświadczeń. No, mam takie poczucie, że naprawdę.
Że wszędzie.
No, wszędzie tam, gdzie jest trud, gdzie jest potrzeba, no to jesteśmy my. Ja liczę na to, że mieszkańcy Słupska wiedzą o tym, że jeżeli borykają się z jakimś problemem, to się dzieje, to się rozwija, więc jestem przekonana o tym.
No trochę też obalamy, mam nadzieję, przez te nasze wspólne spotkania pewne stereotypy, które się gdzieś tam pojawiały.
Tak.
Czyli, że są rodziny w mieście, które no, z pokolenia na pokolenie wiedzą, jak korzystać z jakichś tam programów.
Jeszcze trochę ich jest, ale to jest też jakby no, naturalny proces.
Edukujemy, tak. Edukujemy, drodzy państwo, pokazujemy, że są inne możliwości, wyposażamy w kompetencje, ja to trochę jako sobie, to rzeczywiście pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie głównie przecież robią i no, pokazują, że da się inaczej, że można inaczej, że czasem lepiej jest inaczej po prostu, tak, niż iść wydeptaną przez patologiczną rodzinę ścieżką.
Jeszcze do katalogu tych różnorodnych zadań też chciałbym powiedzieć coś, co też już stało się pewnego rodzaju tradycją wśród naszych pracowników. Robią to z własnej, absolutnie nieprzymuszonej woli, a mianowicie zawsze przed świętem wszystkich świętych na przełomie, pod koniec października sprzątają groby tych naszych klientów, samotnych mieszkańców miasta, którym MOPR organizował pochówek i to też jest czas na takie wspomnienia naszej pracy, naszych ludzi, którzy odeszli, ich historii.
Czyli i przyznasz szczerze,
że tak, ja też każdego roku tam idę zapalić świeczkę i pamiętam historie, dramatyczne historie tych ludzi, ale jakoś tak ciepło o nich myślę i to jest taki...
Ja myślę, że jest to istotą człowieczeństwa i no, to też już padało dzisiaj, że pochylanie się nad drugą osobą jest i ciągle będzie w cenie, tak sobie myślę. Czas nam się niestety kończy.
Więc, jaka szkoda.
No właśnie, a ja bym chciała, żebyśmy, drodzy państwo, nie tylko pani dyrektor i pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pomyśleli o pracownikach socjalnych, już szeroko nazwę grupę osób, które pracują z ludźmi, ale my wszyscy pomyślmy, gdzie byśmy byli dziś bez wsparcia czy świadomości tego, że jest ktoś, kto zawsze wyciągnie do nas tę rękę.
Tak.
Że kropkę to stawiamy. No
może postawmy, myślę sobie, że kropkę i każdy w głębi swego serca odpowie na to pytanie. Także ci, którzy dzisiaj tą pracę wykonują. Mhm. Czy byliby w stanie i robić coś innego i czy dałoby to im satysfakcję? I mówię to, ja, Marcin Treder, który zaczynał tą pracę jako aspirant pracy socjalnej, też był pracownikiem socjalnym przez kilka lat i są sytuacje, w których wciąż się nim czuję.
Ale jeszcze dzisiaj ważne dla nas święto z perspektywy pracodawców. Chcielibyśmy życzyć naszym pracownikom wszystkiego, co najlepsze, wytrwałości, podziękować im za tą pracę codzienną, za tą empatię i za te trudy każdego dnia. No i życzyć tego, aby czerpali satysfakcję mimo tych trudów z tego, co robią, z tego, że mają możliwość wyciągnięcia ręki i pomocy drugiemu człowiekowi.
Wielkie, wielkie podziękowania, wielkie wyrazy szacunku za to, co robicie. Wy sami najlepiej wiecie, co zrobiliście. Nie o każdej rzeczy wie kierownik, wie dyrektor. Wy to wiecie i to zostanie wam zapamiętane i to dobro na pewno będzie...
Tak,
będzie promieniować i to wróci, więc za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę satysfakcji z waszej pracy, życzę skuteczności.
A ja życzę, ze sobą. To ja się przyłączam do tych życzeń. Na koniec dodam tylko, że drodzy państwo, żeby nigdy w życiu nie zabrakło nam uważności na drugiego człowieka. Kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia.